Sportowa Arena.
10 minut po godzinie 21. Dzisiaj jest poniedziałek, 11 dzień maja. Sportowa Arena. Przed mikrofonem Grzegorz Szałasik. Program realizuje Łukasz Kurzawski. Dobry wieczór. Dzisiaj będziemy mówić o koszykówce. Oczywiście koszykówce wielkopolskiej. Już minęło trochę czasu od momentu, gdy rozgrywki z powodu pandemii koronawirusa zostały przerwane. Niektóre wielkopolskie zespoły zakończyły swoje gry, chociaż sezony nie zostały dokończone. I tu myślimy o drużynach kobiecych. Bowiem Enea AZS Poznań zakończył rywalizację w kobiecej ekstraklasie przed fazą play-off na sezonie zasadniczym, a sezon zasadniczy udało się rozegrać. Pierwszą rundę play-off, do pierwszej rundy play-off dotarł poznański Muks w pierwszej lidze koszykarek i tutaj poznanianki w pierwszej rundzie play-off odpadły i to też była ostatnia runda fazy play-off, którą w pierwszej lidze koszykarek udało się rozegrać. Także w pierwszej lidze koszykarek grał drugi zespół poznańskiego AZS-u i też zakończył rywalizację na fazie play-off. Później zostały uznane wyniki zakońcowe, przynajmniej jeśli chodzi o ekstraklasę kobiet. Arka Gdynia została mistrzem Polski. Ciekawiej, ale niestety w niedokończony sposób w męskich rozgrywkach koszykarskich, bo o play-offy walczyły jeszcze do końca z większymi lub mniejszymi szansami na te play-offy wielkopolskie drużyny w ekstraklasie BM Slam Starostrów Wielkopolski, a w pierwszej lidze Biofarm Basket Poznań oraz Time Out Polonia Leszno. Podsumujemy w przypadku przynajmniej niektórych tych drużyn, bowiem jeszcze tego nie zdążyliśmy zrobić, te niedokończone rozgrywki, czy one spełniły oczekiwania kibiców, szefów klubów, czy także samych zawodników, czy niekoniecznie. No i zastanawiamy się, co dalej. Czas jest taki, że każdy zastanawia się nad tym, co będzie dalej, a my tak na dobrą sprawę jeszcze do końca nie wiemy, prawie w ogóle nawet nie wiemy, jak sezon koszykarski 2020-2021 będzie wyglądał. A zatem z przedstawicielami wielkopolskich drużyn koszykarskich, kobiecej ekstraklasy i pierwszej ligi, a także męskiej ekstraklasy i pierwszej ligi będziemy się w trakcie naszej dzisiejszej audycji łączyć, więc już za chwilę pierwsze połączenie, pierwsza koszykarska rozmowa. Proszę zostać z nami do godziny 22. 14 minut po godzinie 21. Koszykarska Wielkopolska Sportowa Arena na antenie Radia Poznań. W naszej audycji dzisiaj panie przodem. Rozpoczniemy od kobiecego basketu, kobiecych drużyn. Zachowując hierarchię, jesteśmy w kobiecej ekstraklasie. Tutaj Wielkopolskę reprezentował Enea AZS Poznań. Bezpieczne miejsce poza playoffami, ale o tyle bezpieczne, że bez spadku. Ten zespół zakończył rywalizację. No i tutaj zanim przejdziemy do właściwie może już nie omawiania przyszłości, bo to na naszej antenie zrobiliśmy, jeśli chodzi o poznańskie akademiczki, raczej o tym, co nas czeka w przyszłości, tym bardziej, że poznański klub ma też swoje pomysły i postulaty, no to życzenia dla prezesa sekcji koszykówki AZS-ie Poznań, Pawła Leszka Klepki, też naszego stałego rozmówcy, gościa, który nigdy nie odmawia rozmowy z nami, bowiem pan Paweł Leszek Klepka w piątek zmienił stan cywilny, więc gratulacje dla pana prezesa i pani Małgorzaty oczywiście również, a może nawet przede wszystkim wszystkiego dobrego. Cieszcie się sobą, drodzy państwo, ale w poznańskim klubie kompetentnych osób, żeby porozmawiać o koszykówce, nie brakuje. W związku z tym przy telefonie Łukasz Zarzycki, wiceprezes sekcji koszykówki w AZS-ie Poznań i dyrektor sportowy. Dobry wieczór, panie prezesie, dobry wieczór, panie dyrektorze.
Dobry wieczór państwu, dobry wieczór panie dyrektorze.
Tak jak powiedziałem, waszą sytuację już omówiliśmy, to jest ciut lepszy sezon niż to było poprzednio, jednak trochę poniżej oczekiwań, bo były nadzieje na play-offy, zmiana trenera w trakcie rozgrywek, to się wszystko mniej lub bardziej musiało wydarzyć, ale już faktycznie, skoro jest utrzymanie, możemy pomyśleć o przyszłym sezonie. I tutaj trudno nie przypomnieć listu waszego, czyli władz sekcji koszykówki, który wysłaliście do władz Polskiego Związku Koszykówki. No i to jest list, który właściwie na papierze zawiera to, o czym także też już mówiliście wielokrotnie. Za dużo zagranicznych zawodniczek jest w polskiej lidze. To powoduje spadek poziomu, tak już odczytując intencje tego listu. I może akurat ta pandemia, czy też zbliżający się ewentualny kryzys sprawią, że się trochę opamiętamy i Polska kobieca liga koszykarek stanie się bardziej polska. Dobrze to odczytuję, panie dyrektorze?
Jak najbardziej. Panie redaktorze, no my już chyba wielokrotnie na antenie Radia Poznań na ten temat rozmawialiśmy i nam bardzo zależy na tym, żeby ta polska koszykówka, polskie zawodniczki otrzymywały więcej szans. No niestety, jesteśmy na takim, a nie innym w tej chwili etapie, że tak naprawdę no, jest bardzo ciężko przebić naszym młodym tutaj zawodniczkom polskim. Myślę, że Poznań jest takim tutaj, myślę, bardzo mocnym, przecież wiemy, ośrodkiem w całej Polsce, jeśli chodzi o szkolenie, zarówno klub MUX Poznań, który ma przecież bardzo dużo tytułów mistrza Polski, medali, tak samo AZS, troszkę tutaj mamy mniej tych osiągnięć, ale jakbyśmy to razem do kupy wzięli, to naprawdę jest tego bardzo dużo i bardzo duża część tych zawodniczek tutaj właśnie wychowanych, czy to w Poznaniu, czy w innych ośrodkach, tak naprawdę w pewnym momencie w swojej karierze zbliża się do tej ściany i ciężko tą ścianę po prostu jest im przebić. I stąd jak gdyby tutaj nasza z panem prezesem Klepką no, po raz kolejny wystosowana prośba do zarządu Polskiego Związku Koszykówki o to, żeby tak naprawdę no, zadbać o tą polską koszykówkę, bo tak powiedzmy sobie szczerze, ona bardzo często jest finansowana tak naprawdę z publicznych pieniędzy. No, w naszym przypadku naszym głównym sponsorem jest spółka Skarbu Państwa, największym sponsorem jest Urząd Miasta Poznania, więc tak naprawdę no, żal patrzeć na to, że my te środki musimy mimo wszystko dzielić i też ściągać zawodniczki zagraniczne. Wolelibyśmy zdecydowanie postawić na Polki. Myślę, że te zarzuty, że spadły poziom ligi jakoś drastycznie, nikt by nie chciał tego oglądać, my się z tym nie godzimy. Uważamy, że wielokrotnie oglądaliśmy finały Mistrzostw Polski, czy do lat 22, czy do lat 18, gdzie te emocje były ogromne, sala przeżywała ogromne emocje i czasem, szczerze powiem, jest o wiele więcej kibiców niż na niektórych halach w Polsce, właśnie na tej niby zawodowej ekstraklasie.
Potwierdzam, bo też zdarzyło mi się być na takich juniorskich meczach i siedzieć gdzieś na podłodze, bo to nie zawsze są duże sale, żeby obejrzeć takie emocjonujące nierzadko spotkanie. No ale później te utalentowane zawodniczki, chociażby z Mistrzostw Polski do lat 22, bo to jest ta najstarsza juniorska kategoria w kobiecej koszykówce w naszym kraju, znaczy była, bo to też akurat szykują się zmiany w tej kwestii, no odbijają się od ściany w ekstraklasie właśnie od tych zagranicznych zawodniczek i w waszym klubie na dobrą sprawę utrzymujecie te młode zawodniczki, żeby walczyły w rozgrywkach młodzieżowych albo w rezerwach, które sobie spokojnie grają na zapleczu ekstraklasy w pierwszej lidze.
Tak, oczywiście. No możemy się oczywiście ograniczyć do tego, że nasze młode dziewczyny będą grały w zespole pierwszoligowym. Myślę, że osiągnęły w tym sezonie bardzo duży sukces, ponieważ no, z samymi juniorkami awansowaliśmy do rundy play-off. I tak naprawdę nie, przez nawał bardzo dużo meczów nam zostało z rozgrywka jeszcze juniorskich do dogrania, bo te dziewczyny są dosyć mocno eksploatowane, grały czy trenowały w ekstraklasie, grały w pierwszej lidze, miały Mistrzostwa Polski U22, część dziewczyn jeszcze Mistrzostwa Polski Juniorek. Myślę, że tak to na pewno nałożyło się na to, że mieliśmy, że tak powiem, problem pokonać lidera Pruszków. Natomiast tak naprawdę to były bardzo wyrównane mecze i też pokazało, że po prostu to są naprawdę bardzo utalentowane zawodniczki, bo w zespole rywali mieliśmy praktycznie same doświadczone 30-letnie zawodniczki, natomiast my rywalizowaliśmy z juniorkami i juniorkami starszymi, więc to pokazuje, że te dziewczyny mają potencjał i tak jak no, naszym celem, naszym zdaniem po prostu te dziewczyny powinny grać w ekstraklasie. Ze względu na to, że dzięki temu jest szansa, że polska reprezentacja nawiąże po prostu do swoich najlepszych wyników.
Słaby poziom ligi sprawia, że faktycznie jest słaby poziom reprezentacji. Do tej pory ten wasz postulat podnoszony jest nie pierwszy raz, tylko do tej pory nikt was nie chciał wysłuchać, a może jeżeli wysłuchał, to i tak nie brał pod uwagę. I teraz sądzi pan, że właśnie to, co może nastąpić, jednak odchudzenie budżetów klubowych, kryzys, jakkolwiek byśmy tego nie nazwali, sprawi, że wasze postulaty zostaną wysłuchane? Teraz jest ten moment? Chcieliście to wykorzystać?
Znaczy nie ukrywam, że no, chcieliśmy ten moment wykorzystać. No my jak gdyby tutaj mieliśmy przecież niedawno, z 2-3 miesiące temu audycję w Radiu właśnie Poznań, gdzie no chyba bardzo ostro i stanowczo z prezesem przedstawiliśmy nasze stanowisko. Wtedy nie było mowy o żadnej pandemii. O tym, że sytuacja może gospodarcza wyglądać tak, jak wyglądać, więc nikt jak gdyby nie może nam tutaj zarzucać, że tylko i wyłącznie nasze postulaty są wysyłane ze względu na obecną sytuację. Nie wiem, że klub nie będzie miał finansowania, czy nie będzie miał budżetu. Nie, my od lat głosimy i chcielibyśmy, jesteśmy klubem akademickim, żeby w końcu dać tym polskim zawodniczkom szansę. Myślę, że ta sytuacja być może rzeczywiście wpłynie na to, że część klubów i tak nie będzie miało wyjścia i na te polskie zawodniczki będzie stawiało. Natomiast ja myślę, że to jest ważna taka decyzja strategiczna Polskiego Związku Koszykówki, bo tu nie chodzi o to, żeby wykorzystać ten moment tylko i wyłącznie ze względu na niskie budżety. Zespoły nie będą kontraktować zawodniczek zagranicznych, tylko po prostu trzeba stworzyć odpowiednie kryteria, odpowiednie zasady. Myślę, że trzeba przedstawić przede wszystkim jakieś taką dłuższą perspektywę, w dłuższej perspektywie tak naprawdę, co my byśmy chcieli osiągnąć, co chcielibyśmy zrobić. Naszym zadaniem jest, naszą propozycją jest taka, że chcielibyśmy za 5-8 lat po prostu mieć mocną polską ligę, gdzie
reprezentację
Polski, gdzie właśnie 70% w polskiej lidze o sile będą stanowiły polskie zawodniczki, a nie zagraniczne. Bo w tej chwili niestety jest na odwrót. W wszystkich statystykach, w najważniejszych zdobyczach punktowych, w asystach, zbiórkach, o 70% tam są zawodniczki zagraniczne. Chcielibyśmy ten trend przynajmniej odwrócić.
Używacie określenia, że dotychczasowa formuła rozgrywek się wyczerpała i nie widzicie właściwie sensu, by AZS Poznań uczestniczył w rozgrywkach ekstraklasy koszykarek, jeżeli one nadal w takiej formie, jak do tej pory miałyby być prowadzone. To takie straszenie, czy faktycznie jest jakaś groźba, że jeżeli się nic nie zmieni, że będzie się opierała ekstraklasa koszykarek na zawodniczkach zagranicznych, Polki będą marginesem, to AZS-u nie będzie w tych rozgrywkach?
Znaczy my, tak szczerze powiedziawszy, to sezon, jak widzimy ten wyścig szczurów, tak naprawdę dokoptowywanie coraz większej liczby zawodniczek zagranicznych, no my w tym sezonie też mamy rekordową liczbę, mieliśmy rekordową liczbę zawodniczek zagranicznych, aż 5, ale no tak jak wiemy, wszyscy w koło oczekują też od AZS-u Poznań wyników. No mieliśmy 5 zawodniczek, osiągnęliśmy, można powiedzieć, teraz przez te 3 lata najlepszy wynik, daliśmy to 10 miejsce, było blisko w sumie 9 miejsca, czyli takiego celu minimum, który zakładaliśmy. Ale no dochodzimy do wniosku, że naprawdę nie tędy droga, tak? Więc możemy oczywiście za chwilę zakontraktować po 10 zawodniczek zagranicznych, tylko no gdzie ta cała filozofia nasza tutaj się po prostu nie składa. No nie po to mamy tyle grup młodzieżowych, nie po to szkolimy tyle tych dzieci. Przede wszystkim my z tymi koszykarkami rozmawiamy. I najbardziej nas boli właśnie taka rozmowa, jak przychodzą i mówią: prezes, ale co z tego, że my teraz będziemy ciężko trenowały, jak i tak przyjdzie jakakolwiek zawodniczka zagraniczna i ona i tak będzie grała, bo po prostu jest od nas. One wiedzą, że te zawodniczki są lepsze, bo rzeczywiście te zawodniczki są od nich w większości lepsze i to jest najbardziej przykre, ale są lepsze ze względu na to, że nasze zawodniczki Polki nie grają. I to właśnie chcielibyśmy zmienić, ograniczyć. Oczywiście nasza propozycja jest może zbyt drastyczna od razu, że chcieliśmy ograniczyć to do 2 zagranicznych. Jesteśmy w stanie też iść na kompromisy, tylko chcieliśmy wywołać dyskusję. Ta dyskusja została wywołana, to najbardziej cieszy. Dostaliśmy już odpowiedź od Polskiego Związku Koszykówki, który w większości, można powiedzieć, do naszych argumentów się ustosunkował pozytywnie i, że tak powiem, tą diagnozę mają, tą tezę taką tej sytuacji zdiagnozował podobnie jak my. Teraz jest dyskusja tylko na poziomie tutaj rozgrywek ligowych. No wiadomo, że każdy klub ma inny interes. I tutaj, tak jak my napisaliśmy, my nie jesteśmy w stanie się dogadać, bo ja jestem osobiście prawie 20 lat w koszykówce i te rozmowy się toczą sezon w sezon i tak naprawdę bez tutaj decyzji Polskiego Związku Koszykówki nie jesteśmy się w stanie dogadać. Każdy klub ma inną perspektywę. Wcześniej Wisła Kraków, która grała wiele lat w Eurolidze, w tej chwili Arka Gdynia, która gra w Eurolidze.
A to, panie dyrektorze, czyli dyskusja, która się wiązała, to wygląda tak, że każdy ciągnie w swoją stronę.
Dokładnie tak. No ja myślę, że niestety w dzisiejszych czasach w Ekstraklasie, czy wcześniej, większość klubów gra, to są kluby takie, można powiedzieć, jednosekcyjne, które mają tylko drużynę seniorską. I tam sponsor kładzie typowo określoną sumę pieniędzy i od klubu, od prezesa, od trenera i tak dalej, no po prostu chce wyników. Natomiast mało jest klubów, które mają całą piramidę szkoleniową, którym zależy, żeby ten dopływ zawodniczek polskich z dołu też był na poziomie ekstraklasy. I tutaj jest, myślę, taki największy kłopot. No, tak jak jest sponsor, ja to też jestem za olbrzymi, to też oczywiście rozumiemy, że sponsor ich po prostu wykłada pieniądze i tak naprawdę go nie interesuje, czy tam będzie 10 zawodniczek polskich, czy 10 zagranicznych, tylko chce osiągnięcia wyniku i zwrot jak największy ekwiwalent dla siebie, w zamian za to, że zespół dobrze gra. teraz jest w sytuacji takiej, no po prostu takie kluby jak my, no mamy duży problem, żeby te polskie zawodniczki przebić do pierwszego składu.
Czyli myślicie o kolejnym sezonie, już coś tam się w notesie układa, czy czekacie na rozwój wypadków, jak to w tej chwili wygląda?
Jesteśmy po wstępnych rozmowach ze sponsorem naszym tytularnym i tutaj są bardzo pozytywne na dzisiaj te rozmowy. Jesteśmy również po rozmowie z panem wiceprezydentem Solarskim oraz panią dyrektor Ewą Bąk z Wydziału Sportu, gdzie wstępnie są deklaracje, że nasz klub będzie dalej finansowany zarówno przez sponsora tytularnego, jak i przez Urząd Miasta Poznania, więc w tym tygodniu praktycznie od dzisiaj zaczęliśmy rozmowy z zawodniczkami oraz kandydatami na trenera i myślę, że w przeciągu tego tygodnia, na początku przyszłego, podamy w pierwszej kolejności nazwisko trenera. Z trenerem uzgodnimy też listę zawodniczek, z którymi już podjęliśmy rozmowę. Oczywiście trener będzie miał decydujące zdanie, z kim by chciał współpracować.
Polskimi zawodniczkami?
Na dzisiaj jest taka decyzja, że podpisujemy kontrakty tylko z polskimi zawodniczkami i zobaczymy ewentualnie przed startem ligi, czy będziemy to uzupełniać pojedynczymi zawodniczkami zagranicznymi, ale na dzisiaj chcielibyśmy, żeby cały nasz skład to były polskie zawodniczki. Rozmawiamy z zawodniczkami, z reprezentantkami Polski, z zawodniczkami związanymi z Poznaniem, z Wielkopolską. Chcielibyśmy udowodnić, że nasz region jest najsilniejszy, jeśli chodzi o szkolenie dzieci i młodzieży. To są zawodniczki i starsze, 30-paroletnie i młodsze. Po prostu tutaj z naszego regionu może by się udało taki nasz wielkopolski rodzynek tutaj zbudować. Zobaczymy, będziemy chcieli się wtedy zmierzyć ewentualnie właśnie z tym zaciągiem zagranicznych graczy w innych klubach, ale myślę, że możemy spróbować taki projekt ze względu na to, że na pewno inne kluby no nie ściągną już tak silnych zawodników jak do tej pory. Bo tak jak pamiętamy, bardzo pierwszy naszym teraz sezonie po powrocie do Ekstraklasy, to ten nasz polski projekt, bo można powiedzieć, poległ, bo było bardzo ciężko, przegrywaliśmy mecze bardzo wysoko. Jak wiemy, no i sponsorzy, i Urząd Miasta, i kibice w Poznaniu chcieliby zespołu, który no, osiąga sukcesy, a nie przegrywa wszystkie spotkania.
No, czyli to, co deklarujecie, chcecie teraz ponownie, zobaczymy, w innej już rzeczywistości wdrożyć. No, za taki projekt trzymamy kciuki. Skoro powiedziało się A, mówicie B, zobaczymy, jak, no mówiąc kolokwialnie, zatańczą inne kluby i w jakiej znajdą się sytuacji. Łukasz Zarzycki, wiceprezes, dyrektor sportowy Enea AZS-u Poznań Ekstraklasa Koszykarek. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję również.
Dziękuję bardzo, do usłyszenia. Oczywiście będziemy śledzić to, co się dzieje w AZS-ie. Czekamy na nazwisko trenera, czekamy na pierwsze nazwiska zawodniczek, a za moment po muzycznej przerwie będziemy w drugim poznańskim klubie koszykarek pierwszoligowym Muksie. Czas biegnie, czas na drugą kwartę, chociaż tak na dobrą sprawę tych części będzie dzisiaj pięć. No to druga część, czyli cztery kwarty i z dogrywką. Iwona Jabłońska, prezes Muksu Poznań. Dobry wieczór, pani prezes, pani trener.
Dobry wieczór.
Witamy serdecznie. Muks Poznań, jak mówiłem na wstępie, zakończył rozgrywki na pierwszej rundzie play-off pierwszej ligi koszykarek. Projekt młodzieżowy, projekt typowo polski, także wielkopolski, sporo wychowanek w waszej drużynie grających także w zespołach młodzieżowych waszego klubu. No i ten awans do play-off to był chyba taki wasz główny cel w tym sezonie, który udało się osiągnąć. Ciężko było coś ugrać w play-offach z Polonią Warszawa w pierwszej rundzie, ale też nie bez walki ta rywalizacja, więc na plus oceniamy ten sezon pierwszoligowy, czy tak jeszcze z niedosytem?
Nie, myślę, że udany sezon. No troszeczkę niedosyt tego meczu, bo jednak liczyliśmy na jeszcze jeden mecz, ale no nie dało się wygrać na hali, na Konwiktorskiej. Oglądałam nawet ten mecz później i no ciężka sprawa, ale zajmujemy piąte miejsce w Polsce na zespołów, nie wiem, 22 chyba. Także myślę, że dobry sezon.
No ale to, co w sumie najgorszego, to co najgorsze was spotkało w związku z pandemią, z koronawirusem, no to przerwanie rozgrywek młodzieżowych, bo tu w tych kategoriach, szczególnie jeszcze nastoletnich, no to liczyliście na dobre wyniki i na sukcesy, mówiąc wprost, waszych drużyn U14, U16. Czego tu się można było spodziewać?
Oj, tak, tak. Zresztą tutaj U14, bardzo fajna ekipa, bez porażki, bardzo wysokie. Już mieliśmy zacząć grać strefę, czyli ze Szczecinem, z Koszalinem, przerwane. Myślę, że tutaj ten zespół U14 to na finał Mistrzostw Polski i to boli, bo myślę, tutaj znaleźliśmy się, byśmy się znaleźli. Tutaj, jeżeli chodzi o U16, również fajna ekipa, mistrz Polski z tamtego roku, 2-5 rocznik, wzmocniony 2-4, bez porażki, także też nieskończona liga, tam chyba zabrakło jednego czy dwóch meczów. Też myślę, zapewniony finał byłby. U18 myślę też, tutaj zajmowaliśmy drugie miejsce, myślę, AZS bardzo wysoko, my zaraz za nimi. Myślę, że tu też mogłoby się coś urodzić. Także szkoda tego, bo te dziewczyny cały sezon na to pracowały i każdy czekał na te finały.
Natomiast na szczęście przyszłość jeszcze jest przed tymi zawodniczkami. Natomiast, tak jak powiedziałem, jesteście klubem, który raczej bazuje na wychowankach i szczególnie w tych młodzieżowych kategoriach za dużo tych dziewcząt z zewnątrz jeszcze nie macie. To głównie poznanianki, wielkopolanki. Jak to wygląda wśród takich 14-latek, 16-latek z waszego klubu?
Tak, U14 to tylko wychowanki, jest to praca w naszych centrach koszykówki, którą mamy od wielu lat i wspierane jesteśmy przez miasto, także tutaj jest efekt tego, także same wychowanki w U16, też większość wychowanek, myślę tutaj może jedna Batura, która do nas przyszła, Nikola, dziewczynka z Nowego Tomyśla, która też chodzi do szkoły i tutaj się stara. No boli, bo wiele też kadrowiczek Polski, także jesteśmy dumni, że jednak dobrze to robimy, bo mamy też Mistrzostwa Europy, które nie doszły do skutku. Tych dziewczyn też by trochę pojechało na Mistrzostwa Europy. Nie? Tutaj mówię o U16, tak?
W przypadku waszego klubu też jest to łączność ze szkołą Mistrzostwa Sportowego w Poznaniu na osiedlu Tysiąclecia. No i co gorsza, nie dość, że przerwana rywalizacja sportowa, no to jeszcze, mówiąc wprost, rozgrzebany rok szkolny i tych trudności tych młodych dziewcząt nie brakuje w tym roku szkolnym, sezonie.
No tak, tak. Ja tutaj mamy kontakt z nimi wszystkimi, zresztą w tym tygodniu zaczęły już trenować, bo Szkoła Mistrzostwa dała zezwolenie na trenowanie na zewnątrz, oczywiście to, co i wszyscy możemy. Także tutaj zaczęły trenować U14, U16, U18. Wiem, że bardzo intensywnie pracują w szkole, także zadowoleni są, że ta jednak nauczyciele stanęli na wysokości zadania i nieźle to idzie.
No, widziałem w internecie takie treningi skrzyknięte na zewnątrz, tak? Na tych boiskach takich zewnętrznych, koszykarskich, gdzie trochę można pobiegać i też w tych grupach ograniczonych, tak? Po 6 dziewcząt się może spotkać, tak?
Tak.
I tak to wygląda.
Tak, to teraz wyszły na dwór, ale wiadomo, że parę tygodni wcześniej też dostawały przez trenerów zajęcia, które wykonywały gdzieś w domu, na swoich działkach, przed domami. Także potworzyliśmy nawet fajne filmiki z tymi dziewczynkami. No nudzą się, tęsknią strasznie, ale wysyłają trenerom swoje filmiki. Także no mamy parę takich pozytywnych wariatek koszykówki, jak to się mówi.
No jeśli chodzi o młodzież, to tych drużyn zawsze macie na właściwie wszystkich poziomach, żeby zgłosić do rozgrywek. Jeśli chodzi o pierwszoligową drużynę, były czasy lepsze, gdzie zespół był otoczony sponsorami, były czasy chudsze jak ostatnio, ale zawsze te 12 czy kilkanaście, nawet trochę więcej zawodniczek na pierwszoligową ekipę zebraliście. Też będziecie klecić skład na pierwszoligowy sezon 2020-2021, jakkolwiek on nie będzie wyglądał?
Tak, tak. Rozmawiamy. Na pewno odmłodzimy drużynę, bo mówię, wiele mamy...
Jeszcze można odmłodzić MUX?
Tak, odmłodzimy, bo no tutaj nie wiem, kto się zdecyduje na pozostanie w Poznaniu, ale gdzieś tam marzymy o tym, żeby taka piątka tych takich bardziej doświadczonych, czy szóstka, a reszta, no to będą kadetki, juniorki, bo jak wiadomo, zmieniamy w tej chwili system w Polsce, będzie U19 docelowy, nie będzie już U22. Dlatego też ogrywanie dziewczyn U19 będzie miało sens w pierwszej lidze, a U22 już nie gramy. Do tego zawsze dążyliśmy, więc teraz U19, U17, U15. Także tu w dół, no na dole też mamy fajne grupy, bo mamy i rocznik 2.8 bardzo fajny i 2.9 się zaczął. Zaczęliśmy też treningi już z tymi centrami, wybraliśmy takie pojedyncze gwiazdeczki, jest ich 16, to są roczniki 2.10, 2.11. To dopiero się zaczęło od tego roku, no ale też przerwane ze względu na sytuację. Także jest ta piramida fajna, fajna, no i pierwszą ligę dlatego też w tym kierunku. Pod te dziewczyny U19, ale myślę, że tam 17 i 16 się znajdą też w tej pierwszej lidze. No i czekamy tylko na decyzję miasta i jakie to będą oczywiście budżety, bo wiadomo, istniejemy dzięki tym pieniądzom.
Dzięki budżetowym pieniądzom z Urzędu Miasta.
Tak, między innymi, oczywiście i miasto, czekamy na jak to będzie wyglądało, nie wiemy, tak, ale myślę, że wystartujemy. Wiem też, że dużo drużyn też się zgłosiło do pierwszej ligi, dlatego że nieskończony został system również w drugich ligach. Także dopuścili te zespoły, które tam chciały. No i zobaczymy, jak to będzie wyglądało na jesień.
Dziękuję bardzo. Iwona Jabłońska, prezes Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu Sportowego z Poznania. Pierwsza Liga Koszykarek, ale także przede wszystkim koszykówka młodzieżowa była naszym telefonicznym gościem. Dziękuję bardzo, do usłyszenia, do zobaczenia.
Dziękuję, do widzenia.
Do widzenia, a my za chwileczkę, już jest za 20 minut 22, no to czym prędzej dzwonimy do Ostrowa Wielkopolskiego, czas na męski basket, na męską ekstraklasę, a później jeszcze męska pierwsza liga. BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski to drużyna z naszego regionu, która występuje w męskiej ekstraklasie. Prezes Bartosz Karasiński. Dobry wieczór, panie prezesie.
Dobry wieczór. Czy kibiców koszykówki i sportu.
Zakończony sezon, przerwany sezon zastał was na 10. miejscu w tabeli. 22 mecze rozegrane z 30, bilans 10-12. Tak króciutko, bo też już ten sezon na naszej antenie podsumowaliśmy. Była realna szansa na te play-offy? Szło to w dobrym kierunku?
Według mnie tak, na pewno, tym bardziej, że po tych zawirowaniach, które były na początku, później drużynę objął Łukasz Majewski, debiutant, świetnie to wszystko wyglądało, no i rozpędzaliśmy się z tygodnia na tydzień, no i niestety wydarzyło się to, co się wydarzyło, no i to wszystko przerwane, ale podejrzewam, że walczylibyśmy do końca o udział w play-offie, a w play-offie chcieliśmy być takim czarnym koniem.
Trener Łukasz Majewski objął zespół w pewnym momencie. On ten zespół znał, dlatego że przecież był do niedawna koszykarzem ostrowskiej drużyny, chociaż wiadomo, że to się bardzo zmienia, ale rozpoczął pracę jako dyrektor sportowy i to przejście na pozycję lidera, to przejście do roli szkoleniowej było niejako płynne?
Czyli my już od pewnego czasu, w momencie, kiedy Łukasz kończył tę przygodę koszykarską bogatą, myślałem o tym, żeby on w przyszłości został. A już na tym nieobłaganym początku dość taka dla wielu była to zaskakująca decyzja, no ale tutaj wspólnie z właścicielem klubu Paweł Matuszewski uznaliśmy, że to będzie najlepsze rozwiązanie. Rzucony na głęboką wodę, ale poradził sobie świetnie z tymi wszystkimi rzeczami, które były zupełną nowością dla niego.
Troszeczkę jakby się pan gdzieś obrócił, bo jednak jakieś zakłócenia po drodze nam tutaj wyskoczyły. Ale miejmy nadzieję, że uda nam się już spokojnie, bez zakłóceń, porozmawiać do końca. I tak podprowadziłem pod Łukasza Majewskiego naszą rozmowę, bo pierwsza decyzja kadrowa podjęta pod koniec ubiegłego tygodnia, podpisanie nowej umowy właśnie z Łukaszem Majewskim.
Tak, to już w momencie, kiedy Łukasz przejmował zespół w październiku zeszłego roku po tych pierwszych nieudanych trzech ligowych pojedynkach, to już był taki zamysł właściciela klubu Pawła Matuszewskiego, żeby ta praca była długofalową. Tak? Łukasz, mimo że pochodzi z Radomia od wielu, wielu lat, już mieszka, żyje z ostrowianinem, czuje się świetnie, ma bogate koszykarskie, pracował z wieloma świetnymi szkoleniowcami, no i też ten trudny sezon, który zakończyliśmy poprzez koronawirusa, jest to szkoleniowiec z ciekawymi pomysłami, szkoleniowiec z ciekawą wizją, także tutaj można powiedzieć, że to była formalność, żeby Łukasz także w tym nowym sezonie, który nie wiemy kiedy się rozpocznie, także był naszym trenerem.
No jak ten sezon może wyglądać? Od razu rozpocznę tak. Mówi się o ograniczeniu liczby obcokrajowców w każdym zespole. Tak to może wyglądać?
Generalnie jest wiele pomysłów. Tutaj Polska Liga Koszykówki na czele z prezesem Piszewiczem, z Radą Nadzorczą, wiem, że od dobrych kilku tygodni trwają prace nad tym wszystkim, jak ma ten nowy sezon wyglądać, kiedy ma wystartować, czy dojdzie do zmiany, jeżeli chodzi o liczbę obcokrajowców na ten moment. Nie wiadomo, podejrzewam, że raczej nie, że prawdopodobnie zostanie utrzymany ten status typu do tej pory, aczkolwiek to też jest uzależnione od sytuacji, która będzie i w Europie, i na świecie. Są różne pomysły, jeżeli chodzi o start ligi. Mówi się o sierpniu, mówi się o drugim sierpniu, mówi się w przemieście sierpnia i września, o połowie września. W tym tygodniu odbędzie się Rada Nadzorcza. Mamy to szczęście, że Paweł Matuszewski, właściciel klubu, jest także członkiem tej Rady Nadzorczej Polskiej Ligi Koszykówki, także mam nadzieję, że po tym spotkaniu w Warszawie będą już bardziej konkretne decyzje, które ukierunkują, w którą stronę pójdą rozgrywki Ekstraklasy.
Rozmawialiśmy tutaj na początku audycji z władzami kobiecego zespołu AZS-u Poznań występującego w Ekstraklasie i tam ten udział zagranicznych zawodniczek w rozgrywkach jest już wręcz przerostem. W pana ocenie w męskiej ekstraklasie tych obcokrajowców jest za dużo, czy tak to powinno wyglądać, jak jest do tej pory?
Według mnie na ten moment, tak jak to wyglądało w tym ostatnim sezonie, jest to dobre rozwiązanie pięciu obcokrajowców dla drużyn, które nie w europejskich pucharach, bo w poprzednim sezonie drużyny, które grały w Europie, miały możliwości zakontraktowania sześciu obcokrajowców. Jest miejsce i dla graczy zagranicznych, i jest miejsce dla graczy polskich. Zresztą, jeżeli ktoś jest na odpowiednim poziomie, jeżeli ktoś się prezentuje ten dobry poziom, w każdym zespole otrzymasz czas. Takim idealnym przykładem niech będzie Szymon Ryżek z tego sezonu. Chłopak, który wywodzi się z Pleszewa, który grał przecież w Poznaniu na parkietach pierwszoligowych. W tym sezonie trafił do nas. Ciężko, bardzo ciężko pracował, czekał na tą swoją szansę. I był jeden z bohaterów zwycięskiego meczu z drużyną Arki Gdynia. Także jeżeli ktoś ma zaparcie, jeżeli ktoś chce ciężko pracować i będzie czekał na tą swoją szansę, to ta szansa w tym momencie zawsze przyjdzie.
Szymon Ryżek to chyba jest jeden z największych pechowców tego sezonu, bo gdy akurat wskoczył do składu pierwszego zespołu, zaczął dobrze grać, sezon został przerwany. Bo to akurat był zawodnik, na którego można było w tej końcówce liczyć pewnie.
No my też wiązaliśmy... jeżeli chodzi o te mecze właśnie po tym spotkaniu z Arką Gdynia, bo to był taki przełomowy mecz, kiedy Szymon dał znakomitą zmianę, kiedy był bardzo wartościowym zawodnikiem. Później był w zwycięskim meczu w Starogardzie Gdańskim, gdzie Szymon także bardzo dobrze się zaprezentował, ale niestety po tym czwartym kolejnych spotkań nie było.
A proszę powiedzieć, skoro już jest trener, to o składzie też już myślicie na nowy sezon?
No to na ten moment jest dość skomplikowana sytuacja. My, podobnie jak i Liga, przygotowaliśmy kilka różnych scenariuszy, jeżeli chodzi o ten nowy sezon, różne konfiguracje budżetowe, jeżeli chodzi o zestaw personalny naszej drużyny. Są pomysły, są plany, ale to wszystko będzie życie też weryfikować, bo czekają nas rozmowy. Jest sprawa Wielkopolskiego. Dobra wiadomość jest taka, że władze miasta Ostrowa Wielkopolskiego chcą utrzymać ten poziom finansowania, który był do tej pory. Czekają nas rozmowy ze sponsorami, także zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądać. My tutaj w sobie cały czas jesteśmy głodni koszykówki na tym najwyższym poziomie z sukcesami, także pomimo ciężkiej sytuacji, która jest i w kraju, i na świecie, staramy się optymistycznie i staramy się bojowo na to wszystko spoglądać, żeby tutaj razem z całym miastem, ze wszystkimi kibicami, nowy sezon był kolejny, który będzie obfitował w dużą dawkę emocji.
Dziękuję bardzo. Bartosz Karasiński, prezes BM Slam Stali Ostrów Wielkopolski, ekstraklasa koszykarzy z nadziejami na nowy sezon. Obyśmy jak najszybciej się dowiedzieli, kiedy ten nowy sezon ruszy. No i żeby też ten plan udało się zrealizować, bo wobec aktualnej sytuacji na świecie związanej z pandemią koronawirusa, to właściwie nad każdym planem, także sportowym, na końcu takiego planu trzeba postawić znak zapytania. Oby można szybko go było gumką, myszką wymazać. Bardzo dziękuję panie prezesie za rozmowę.
Dziękuję. My mamy hasło, jesteśmy ze sali, także będziemy robić wszystko, żeby sobie z tą całą sytuacją poradzić. Ja dziękuję pięknie i do usłyszenia.
Do usłyszenia, dziękujemy bardzo. Też będziemy śledzić. Na razie jest trener Łukasz Majewski, czekamy na zawodników. Padło tutaj nazwisko Szymona Ryżka, zawodnika pochodzącego z Pleszewa. Napisali do mnie i przedstawiciele klubu, i kibice klubu z Pleszewa, żeby wspomnieć, tak, jest też druga liga i w Pleszewie, i w innych miastach, wiemy, nie mamy czasu, żeby dzisiaj o wszystkich klubach powiedzieć. Jeśli chodzi chodzi o Pleszew, to ciekawa zbiórka, bo można pomóc klubowi także w ratowaniu budżetu i gdy nawet wpłaci się chyba już 100 zł, to można mieć karnet na przyszły sezon albo wziąć udział w dniu meczowym z pleszewską drużyną. Więc jeżeli ktoś chce też tej regionalnej koszykówce pomóc, to warto, a skoro zawodnik z Pleszewa już udanie gra w Ekstraklasie, to myślę, że warto i także oczywiście pamiętamy o innych wielkopolskich drugoligowcach, ale teraz będziemy mówić o pierwszej lidze i szybciutko przeniesiemy się do Leszna. Jacek Kaszuba, prezes Time Out Polonii Leszno, miał nadzieję na play-offy, bo drużyna po 24 meczach z 26 zajmowała 10 miejsce w tabeli. Bilans 10-14. Jeszcze te szanse na play-offy w tym sezonie w Lesznie były.
Nie było tego wirusa, zostały nam 2 mecze, więc tam było jeszcze wszystko w grze i można gdybać, to by było, gdyby wygrać 2 mecze i to naprawdę można było być w play-offach i tak naprawdę cała zabawa by zaczęła się od początku i byśmy byli oceniani przez tego, jakbyśmy wypadli w play-offach, a w play-offach wszystko mogłoby się wydarzyć. Ja oceniam ten sezon jako taki pełen doświadczeń, duży niedosyt, ale też nie ukrywamy, też takie sezony się zdarzają. O krok od play-offów, z ciężkim początkiem, zmiana trenera. Liga też dodatkowo była tak wyrównana, że myśmy wygrywali na przykład w Łańcucie. Przegraliśmy u siebie ze słabszą drużyną. Wabrzyk pojechał do Kołobrzegu, przegrał w Kołobrzegu, więc jest tak, że ten sezon był pełen niespodzianek, ale ja podsumowując to tak, nie jestem zadowolony, no bo te play-offy nie były takie pewne, tak, że, bo takie było założenie, ale z drugiej strony zostały 2 mecze, więc było wszystko jeszcze w nogach koszykarzy, może by się udało, może nie. Nasze zwycięstwa na przykład w Łańcucie czy w WKK Wrocław, gdzie WKK Wrocław w pewnym momencie był praktycznie liderem, drugie miejsce, bili się z Wabrzychem o lidera, a zwycięstwo tam powyżej chyba tam 15 punktów. WKK pokazało, że no jest potencjał w tej drużynie i ten Erchierze ma pomysł i ja myślę, że to też bardzo cieszyło. No, pełne trybuny na trapezie, gra się dla kibiców przede wszystkim i no, raz się wygrywa, raz się przegrywa, raz są fajne sezony, raz są gorsze sezony.
No i teraz trzeba zadać kluczowe pytanie, co dalej?
Nie wiemy, jak będą grały dalej rozgrywki. Gdybamy teraz tylko, że może PLK będzie grała Polakami, no to będzie w ogóle dla pierwszej ligi dramat, bo zaczną zawodnicy odchodzić, może każdy będzie musiał zrobić kilka kroków wstecz, żeby się odbudować przez parę lat i dopiero wtedy na pewien poziom. Finansowanie odnośnie sponsoringu, nie mówię tu z miasta, bo miasta to też jest jakiś pewnie problem dla każdego klubu, ale sponsorzy mogą podchodzić i naprawdę zawodnicy, ja już mam świadomość, już mi zawodnicy, bo ja się bardzo dobrze rozstałem z zawodnikami, już mi sygnalizowali, że panie prezesie, jakakolwiek kwota, ale byśmy chcieli grać tutaj w Lesznie, tak? I zawodnicy mają tą świadomość, że trzeba zrobić 2 kroki wstecz, tylko no nie wiadomo, gdzie będziemy grać i nie wiadomo, co nam tu jeszcze PZKOŻ wywinie, no bo oni też nie wiedzą, czy będziemy grać z publicznością, czy będzie to bez publiczności. Sport, no bez publiki, no to nie będzie sport. Granie 5 na 5 bez kibiców, to będzie tak jak na treningu. Przez 5 lat budowałem takie relacje z zawodnikami, że tak naprawdę wielu zawodników, którzy nawet odchodzili, to dzwonią, żeby chcieli tutaj wrócić. Więc jest lista zawodników, którzy czekają też na mój ruch. Przez 5 lat byliśmy klubem wypłacalni. Nie było to jakieś tam wygórowane kwoty, ale to były dla zawodników pewne i w pewnym momencie zaczęli to szanować. Dlatego u nas ten trzon zawsze zostawał, bo wiedzieli ci zawodnicy, na których się postawi, oni tu chcieli zostać. Kamil Hanas i Pawian mają ważne kontrakty, jednak żeśmy podpisali porozumienia, że jak gdyby liga nie wystartuje, to nie wiąże nas żadna umowa. Czy na przykład klub nie wystartuje, zawodnicy wtedy mają wolną rękę. Czekamy no teraz, co się wydarzy na różnych płaszczyznach.
Czy rozstaliście się już z trenerem Chyrzym?
Umowa była do play-off lub przedłużenie o te play-offy kontrakt. W połowie marca rozstaliśmy się. Też trener Chyrzy zrezygnował z części kontraktu tego typu praktycznie połowy miesiąca, żeby ratować też klub, żeby nie było finansowego jakiegoś tam zadyszki. Mamy dobry kontakt, więc co będzie dalej, to nie wiemy. Na razie musimy czekać cierpliwie. Miasta mają inne potrzeby, to za chwilę w takim mieście jak Leszno może nie być żadnego sportu i w okresie jesienno-zimowym no niestety nie będzie na co pójść, tak? I tutaj jest takie trochę do włodarzy takich małych miast, żeby wesprzeć te kluby, chociażby tym, żeby nie mieli jakichkolwiek długów, tak? No bo długi wobec zawodników czy innych rzeczy, no to później spowoduje, że klubu nie będzie jednego czy drugiego i nie będzie na co chodzić, tak? No i nie będzie rozrywki.
Jacek Kaszuba, prezes Time Out Polonii Leszno, pierwszoligowego męskiego zespołu z naszego regionu, był naszym kolejnym telefonicznym gościem, a teraz już jesteśmy ponownie w Poznaniu. Bartłomiej Tomaszewski, prezes Biofarmu Basketu Poznań, również pierwsza liga koszykarzy. Dobry wieczór, panie prezesie.
Witam, dobry wieczór.
11 miejsce w tabeli. W momencie przerwania rozgrywek bilans gier 9-14, 23 mecze rozegrane z 26. Jeszcze nadzieja na play-offy była, chociaż wiemy też o kontuzji Marcina Fligera. Pewnie byłoby trudniej, gdyby nie grał do końca. Tak w skrócie, bo już trochę czasu minęło. Ten sezon został zakończony. Właśnie tak was klasyfikowano, jak tutaj przytoczyłem. To jednak dużo poniżej oczekiwań. Już tak na chłodno zdążyliście sobie porozmawiać także z dyrektorem sportowym Szurkiem, z trenerem Eugeniuszem Kijewskim, honorowym prezesem. Dlaczego jednak tak słabo było w tym sezonie, a miało być o wiele lepiej?
No zdecydowanie. Przesezonowe rozmowy, nie tylko nasze, w naszym wewnętrznym gronie, stawiały nas, ale specjalistów koszykówki pierwszoligowej, stawiały nas w gronie zespołów, które mają walczyć albo mają być w czubie tabeli przynajmniej. Górnik Wałbrzych, był zespół Czarnych Słupsk, było Leszno, WKK Wrocław. Biopar Poznań jako jedna z tych ekip, która ma walczyć, czy włączyć się do walki o awans do ekstraklasy. Jak pokazał sezon, zwłaszcza początek sezonu, pierwsza runda była fatalna i był moment, że okupowaliśmy jedno z dwóch, trzech ostatnich miejsc w tabeli. Druga runda po zmianie trenera zdecydowanie lepsza. Natomiast później znowu kontuzja Marcina Fligera, przerwane rozgrywki i generalnie podsumowując jednym słowem, spory niedosyt.
No teraz trzeba jednak myśleć o przyszłości, ale jeszcze ten poprzedni sezon trzeba podsumować. Pewnie tak budżetowo rozliczyć, bo nie jest tajemnicą, że rekordowa dotacja z Urzędu Miasta, 1 000 000 złotych na ten sezon, to przełożyło się na znane, przynajmniej pierwszoligowe i nie tylko, nazwiska w składzie waszej drużyny, ale też, żeby zebrać własną część budżetu, to też była kolosalna praca.
Tak, bardzo, bardzo byśmy chcieli spojrzeć w tej chwili w przyszłość, niezależnie jaka ona będzie, bo w tej chwili, jak też mówili poprzednicy, bardzo niewiele wiadomo, jak będzie wyglądała ekstraklasa, to będzie miało przełożenie na niższe rozgrywki. Natomiast bardzo chciałbym spojrzeć w przyszłość i zacząć myśleć o nowym sezonie. Natomiast niestety zostaliśmy jeszcze z bagażem sezonu, który został przedwcześnie zakończony. Niełatwe rozmowy i z trenerami, i z zawodnikami. No krótko mówiąc, kończące, troszkę podsumowujące sezon, porozumienia, żeby ten sezon się nie skończył też takim niepotrzebnym zgrytem, żebyśmy mogli z wszystkimi trenerami, zawodnikami dalej się widywać, spotykać, rozmawiać. Więc tutaj są niełatwe rozmowy. Rozumieniem, że problem dotyka pewnie każdej branży, również branży zawodniczej i trenerskiej. Natomiast kilku zawodników podeszło z dużo mniejszym zrozumieniem i tutaj będziemy mieli pewien problem, dlatego jeszcze niestety nie zakończyliśmy.
No i trudniej pewnie myśleć o przyszłym sezonie. Jakkolwiek on nie będzie wyglądał, na pewno będzie biedniej, bo i dotacja będzie mniejsza na pewno z Urzędu Miasta. Niekoniecznie musicie stać się już zespołem priorytetowym, jakim do tej pory byliście, skoro jednak ten ostatni sezon nie był udany, więc na pewno będzie skromniej. Bardziej młodzieżowo będzie w Biofarmie Baskecie?
No zdajemy sobie z tego sprawę i twardo są powiem po ziemi. Wiemy, że zawiedliśmy nie tylko sportowo kibiców, ale zawiedliśmy również tych, na których nas stawiali, czyli choćby miasto, i zdajemy sobie z tego doskonale sprawę, dlatego zakładamy, bardzo zakładamy, mamy sporo młodzieży. O dziwo dzisiaj informacja troszkę na pograniczu plotki, natomiast z kilku źródeł, że rozgrywki U18 mają zostać dokończone na przełomie sierpnia, września, natomiast czekamy na potwierdzenie tej informacji. Natomiast mówię o tym, bo mamy zawsze sporo młodzieży, zawsze się tą młodzieżą chwaliśmy, mamy kilku zawodników indywidualnie nadających się zdecydowanie do gry na poziomie pierwszej ligi, mamy kilku reprezentantów Polski, więc myślę, że oni wzmocnieni dwoma doświadczonymi zawodnikami mogliby doskonale dać radę. Myślę, że sportowo mieli szansę, byśmy nie odbiegać od zespołu z tego sezonu.
Ale też tak jak pan powiedział, w zależności od tego, jak będzie wyglądała ekstraklasa, mniej obcokrajowców w ekstraklasie, to więcej polskich zawodników. Trochę wtedy poziom pierwszej ligi pewnie spadnie, bo wielu pierwszoligowych zawodników, tych wyróżniających, znajdzie pracę w ekstraklasie, ale to by była szansa dla młodzieży. Ale niekoniecznie tak musi być, bo może jednak cały czas tymi doświadczonymi 30-letnimi koszykarzami pierwsza liga stać i wtedy wam będzie trudniej.
Zdecydowanie tak. No, czekamy na decyzję ekstraklasy. Do mnie również doszły informacje, że wcześniejsze informacje zamknięciu nawet przez chwilę mówiono polskiej ligi tylko do polskich zawodników. Ostatnio mówi się, że raczej będzie to liga otwarta. To spowoduje utrzymanie, że oczywiście się nie będzie jakiegoś politycznego zamknięcia granic. Myślę, że spowoduje takie status quo, utrzymanie tej ilości zawodników zagranicznych na poziomie ekstraklasy, a tym samym pozna ilość zawodników polskich zespołów ekstraklasy, co za tym idzie, poziom pierwszej ligi powinien być zbliżony do tegorocznego.
Panie prezesie, bardzo dziękuję za rozmowę, bo czas nas goni. Mieliśmy 4/4 i dogrywkę. Biofarm Basket Poznań, prezes Bartłomiej Tomaszewski. To była koszykarska sportowa arena. To był błyskawiczny rajd przez wielkopolskie kluby ekstraklasy i pierwszej ligi. Łukasz Kurzaski program realizował. Grzegorz Hałasik poprowadził. Dziękuję bardzo Państwu.